Na początku lat 90. środowisko poszukiwaczy po niemieckich skarbów zelektryzowała wiadomość o zapadlisku, które utworzyło się w brzozowym zagajniku na skraju Maciejowej. Jeleniogórskim poszukiwaczom przyniósł ją grzybiarz, który zauważył w tym zagajniku wyraźne osunięcie się ziemi i powstanie niegłębokiego początkowo leja. Prawdopodobieństwo, że zapadlisko oznacza ukryty w ziemi szyb, było tym większe, że w najbliższym jego sąsiedztwie zachowały się betonowe ślady po dawnych urządzeniach wyciągowych. Jeden z poszukiwaczy odnalazł także stare mapy, na której oznaczono nie tylko ów szyb, ale także towarzyszące mu górnicze zabudowania. Z mapy jasno wynikało, że istnienie w tym miejscu szybu jest pewne i musi on prowadzić do jakichś kopalnianych chodników. By sprawdzić, czy tak jest w istocie, grupa poszukiwaczy postanowiła zgłębić ten lej, który już powstał, i ustalić, co naprawdę znajduje się pod ziemią. Zadanie wydawało się tym łatwiejsze, że w leju powstały głębokie szczeliny, potwierdzające założenie, że grunt zalegający w tym miejscu jest całkiem luźny. Przekonanie, że warto tam kopać, wynikało także z tego, że szyb został kiedyś dokładnie starannie ukryty poprzez zasypanie i tylko osiadanie gruntu ujawniło jego istnienie. Zadanie było tym bardziej frapujące, że wyraźnie sztuczny pagórek krył nie tylko wylot szybu, ale także resztki betonowych fundamentów kopalnianych i innych służących wydobyciu urządzeń. Dopiero osuwająca się ziemia ujawniła ich istnienie, odsłaniając obcięte metalowe sztaby i betonowe słupy. tamtym czasie poszukiwacze zjawili się w tym miejscu już miesiąc po okryciu zapadliska. Dokładne rozpoznanie terenu i, jak się okazało, ciągle pogłębiającego się leja ujawniło, że najłatwiej jest kopać tuż przy jego krawędzi, korzystając z różnicy twardości pomiędzy nienaruszonym podłożem a ziemią zasypującą szyb. Po pierwszych próbach penetracji leja poszukiwacze zdecydowali się na prowadzenie robót wyłącznie nocą. Tylko ta pora gwarantowała bowiem minimum tajności prac i anonimowości poszukiwaczy. Zaś dla kopiącego pod ziemią pora dnia nie miała przecież w istocie większego znaczenia. Ta taktyka okazała się słuszna, bo przez kilka kolejnych dni i nocy tego położonego na uboczu miejsca praktycznie nikt niepowołany chyba rzeczywiście nie odwiedził. Kopiący po niespełna 3 metrach pogłębiania szyby zauważyli, że zaczyna się drewniana obudowa, a najbezpieczniejsza droga w dół prowadzi szczeliną, która powstała pomiędzy belkowaną obudową a naturalną ścianą szybu. Tą właśnie drogą bez większego trudu dotarli jeszcze ponad 2 metry niżej. Posuwanie się po zewnętrznej części obudowy szybu istotnie było najlepszym rozwiązaniem, bo szyb pod co najwyżej 2-metrową warstwą dość luźnego gruntu okazał się być wypełniony stalowymi i drewnianymi belkami oraz resztkami kopalnianego sprzętu wrzuconego do tego otworu. Przedzieranie się przez ten żelazno-drewniany labirynt byłoby znacznie trudniejsze niż wybieranie urobku wzdłuż obudowy szybu. Światło latarki pozwalało kopiącemu bez większego trudu zaobserwować, że szyb był kiedyś metodycznie zawalony złomem i belkami, które miały stanowić nie tylko podbudowę ziemnego korka, ale też wręcz uniemożliwić jego penetrację. W miejscu, gdzie w szybie było nieco mniej złomu, można było do niego wejść przez miejscami dość spore szpary w obudowie. Pan Stanisław, który jako pierwszy wszedł w głąb szyby, opowiadał, że tym, co go naprawdę niepokoiły, były druty przypominające minerską siatkę, na której zawiesza się miny. A ponieważ pomimo dokładnej penetracji niczego podejrzanego nie zauważył, postanowił ostrożnie spróbować zejść jeszcze niżej. Na głębokości około 5 metrów musiał jednak zdecydować się ostatecznie na wybranie dalszej drogi. Już w samym szybie, bowiem grunt naciskający na obudowę uniemożliwiał szybkie i bezpieczne posuwanie się tą dotychczas tak dobrze służącą im drogą.
Tajemnice z worka liczrzepy. Reklama. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Po reklamie. Muzyczne radio.
You don't have. Don't make a vow that you can't keep. I don't want you to change your position. Don't hang around just to please me. But I have one request, and if you don't think it's
pewnym momencie okazało się, że wszystko, co znajduje się w szybie i co utrzymuje ziemny korek na powierzchni, jest oparte na konstrukcji przypominającej dach. Pan Stanisław opowiadał, że potrzebował kilku godzin ciężkiej pracy, by przebić się przez tę konstrukcję z belek, grubych desek, papy polanej smołą i posypanej grubą warstwą żwiru. Cała konstrukcja, co ustalił po przebiciu się przez nią, była zaklinowana na belkach obudowy i choć mocno zgnita, sprawiała wrażenie, że wytrzyma jeszcze wiele lat. Rozebranie fragmentu dachu pozwoliło ustalić, że także pod nim znajduje się prawdziwy skład złomu, oparty na belkach wmontowanych w obudowę szybu. Dokładniejsza penetracja poddasza pozwoliła też, nie bez trudu zresztą, ustalić, że jedna z blach złomu wypełniającego szyb jest częścią karoserii mocno rozbitego wojskowego niemieckiego Volkswagena, który zresztą opierał się na zalegających w szybie belkach. Auto zaklinowane pomiędzy belkami zwisało prawą stroną przodu mocno w dół i było właściwie nie mającym żadnej wartości wrakiem. Jednak ułożenie tego samochodu tuż pod dachem wyraźnie pokazywało, że miało ono być wielką bryłą, która wrzucona na belki zaklinowała się i umożliwiła zbudowanie tego dachu. Pan Stanisław opowiadał, że zdrętwiał, gdy na podłodze auta w miejscu przeznaczonym dla pasażera zobaczył sporej wielkości pocisk artyleryjski. Sprawa była tym poważniejsza, że bez usunięcia tej przeszkody dalsze poruszanie się w szybie mogło być śmiertelnie niebezpieczne. Ponieważ był zaprawiony w usuwaniu niewypałów, postanowił pokonać jednak i tę przeszkodę. Już pierwsza próba ruszenia tego kawałka metalu skończyła się spadnięciem pocisku w głąb szybu. To było kilka najtrudniejszych sekund w moim życiu, opowiadał. Incydent ten na szczęście zakończył się jedynie głośnym pluśnięciem pocisku o wodę stojącą kilka metrów niżej. Poszukiwacze przez kilka dni obserwowali, co dzieje się w okolicach szybu. Ostatecznie uznali, że mieli do czynienia nie z miną, a z przypadkowym znaleziskiem. I jednej z kolejnych nocy, postanawiając zachować najwyższą ostrożność, wrócili do szybu. Przy ponownej dokładnej penetracji okazało się, że auto wisi jedynie oparte na kilku przegitych belkach, a całość tej przypadkowej konstrukcji sprawia bardzo, ale to bardzo niepewne wrażenie. Niemal tuż pod samochodem poszukiwacz zobaczył szczyt stalowych drzwi, prawdopodobnie będących pozostałością po działającej tu niegdyś windzie. Strach, by nie spowodować wybuchu ewentualnych min, spowodował, że postanowił odroczyć na jakiś czas dotarcie do tych drzwi i podjęcie próby ich otwarcia. Tym bardziej, że bezpieczne manipulowanie przy tej przeszkodzie wymagało skonstruowania choćby minimalnego podestu do w miarę pewnego stania. Nie odważył się także schodzić samotnie po śliskich i niepewnych belkach do miejsca, półki, które położone kilka metrów niżej przypominało w świetle latarki wylot górniczego tunelu, jakby wyrobiska. Do takiej eskapady nie zachęcały nawet widoczne z daleka fragmenty desek, jakby drewnianej skrzynki, obok której widać było kilof, chłopaty i porzucony kiedyś karabin. Kierując się pamięcią o utopionym pocisku, pan Stanisław postanowił także i ten fragment szybu zbadać nieco później, po przygotowaniu odpowiedniego sprzętu.
On my way on the venture, I pulled back the hood and I was talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't pull this deep in. Let's sew the fairy tale with you. Let's sew the fairy tale with you. Let's sew the fairy tale with you. Things you said that
on the one-on-one. The girl, come undone. I tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase.
Stało się jasne, że bezpieczna praca z marszu jest w tym szybie po prostu niemożliwa. Podjęcie racjonalnych i bezpiecznych działań wymagało bowiem nie tylko zastosowania odpowiedniego sprzętu, ale i dokładnego zaplanowania przedsięwzięcia. Na początek konieczne było takie oczyszczenie i umocowanie tego samochodu, by był on bezpieczną platformą, bazą umożliwiającą penetrację położonego pod nim szybu. W tej sytuacji pan Stanisław postanowił wyjść z szybu na konsultację z kolegami. Do dziś doskonale pamięta, że w tym momencie w szybie panowała wręcz absolutna cisza. Gdy tylko wystawił głowę z otworu w ziemi i zaczął o swoich wątpliwościach opowiadać koledze, który miał tam wejść jako następny, uzgodnili, że dopiero po jego powrocie ustalą jednak dalszy plan akcji. Zanim jednak pan Stanisław ostatecznie opuścił ów otwór, szyb zaczął działać sam. Najpierw był to szmer kilku strumyczków piasku. Doświadczony zawałami usłyszałem je natychmiast. Strumyki niemal błyskawicznie zamieniły się w prawdziwe strumienie gruntu, znikające gdzieś pod ziemią. Pan Stanisław opowiadał, że chyba nigdy tak szybko nie wyszedł z żadnego szybu, jak właśnie wtedy. Kilka chwil później raczej poczuli pod nogami, niż usłyszeli głuchy łomot i ziemny korek szybu runął w dół. W pewnym momencie otworzył się potężny lej, który pochłonął spory kawałek wzgórka kryjącego szyb. To odsłoniło kilka betonowych słupów poszybowych konstrukcji. Po kilku minutach na dnie szybu pokazała się woda, a na jej powierzchni wypłynęło trochę połamanych belek i desek. Tuż pod powierzchnią wody widać było ślad po dachu, czyli fragmenty papy umocowanej do budowy szybu. To był moment, w którym uświadomiłem sobie, że tylko kilkanaście sekund dzieliło mnie od śmierci. Gdybym bowiem pozostał w tym szybie nieco dłużej, nie miałbym już żadnych szans, opowiadał ten eksplorator. Do dziś zresztą nie wiadomo, czy zawarlenie się tego szyby było spowodowane wyłącznie ruchem w podziemiach, czy może w jakiś sposób niechcący spowodowali odpalenie jakichś ładunków wybuchowych, do których być może należał także ów utopiony pocisk. W każdym razie szyby kopalnia w tym momencie właściwie przestały istnieć. Pomimo tego poszukiwacze postanowili spróbować odpompować wodę i dostać się do miejsca, w którym ich zdaniem był korytarz i owa drewniana skrzynia. By zdobyć środki i konieczny sprzęt, musieli ujawnić swój zamiar kilku innym osobom. Choć miało być super tajnie, informacja rozniosła się błyskawicznie. Już 2 dni później na miejsce tej katastrofy przyjechała policja i zostało ono zabezpieczone odpowiednio tak przez policję, jak i przez straż pożarną. Podjęto także próby odpompowania wody i to zrobiła straż, ale bezskutecznie, choć wydawało się, że tym razem przynajmniej czynniki oficjalne postanowiły znaleźć korytarz i ową skrzynkę. Po kilku dniach ostrej akcji zakończono ją tak nagle, jak się rozpoczęła. Jednak emocje z tą sprawą związane w tamtym czasie były tak duże, że przez jakiś czas wody straży pożarnej widywano ją w tym miejscu już o 4 rano. Ostatecznie sprawa zakończyła się wysadzeniem przez saperów gruntu okalającego szyb i zasypano ten lej. Cała sprawa spowodowała dość wiarygodną informację o tym, że w ostatnich dniach marca 1945 roku pod kopalniany szyb podjechały 2 auta i 4 konne wozy wiozące skrzynie z pałacu w Komarni. Jak twierdzili Niemcy, którzy pod koniec wojny pracowali w tym pałacu, ich zdaniem było to po prostu zabezpieczenie tego, co było wartościowego w pałacu, a także znacznie wcześniej tam przywieziono jako depozyt do schowania w tym miejscu. Ten właśnie konwój miał zaobserwować w okolicach kopalni ktoś mieszkający w Trzcińsku, wracający w tę marcową noc do domu. Człowiek ten twierdził także, że odchodząc usłyszał kilka strzałów. Jego zdaniem mogły one na przykład oznaczać likwidację świadków. W 1961 roku ów człowiek wyjechał na stałe do Niemiec. Podobno jednak czasem był widywany przez kilka lat w Trzcińsku i na Jasiowej Dolinie. Zaś pewien poważny poszukiwacz twierdził, że jest to sprawdzona informacja. Informacja o tym, że przeprowadzono weryfikację kilku ludzi, którzy mieli sporo na ten temat wiedzieć. I podobno mieli także pieniądze na poszukiwania. Wtedy nic z tego nie wyszło, ale krążą słuchy, że być może w to miejsce, choć dziś przestało ono już być tak bardzo odludne, może jednak kiedyś poszukiwacze wrócą.